Witajcie, moi drodzy!
Siema, siema!
No heja!
Cześć!
Siemano!
Mówią do was...
Jagoda,
Jeremi,
Helena,
Kamila,
Hania,
Joanna,
Tomek,
Helena,
Łucja,
Janina
i Melania.
Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Zapraszają Julka Baranowska
i Ola Woźniak.
Dzień dobry, z tej strony Ola
i Julka.
Obiecywałyśmy, że stery tej audycji przekażemy dzieciom i słowa dotrzymamy.
Dlatego już dziś przywitała was ekipa wspaniałych młodych kandydatów na dziennikarzy, wyłoniona w pierwszym etapie castingu na prowadzących ten program.
Poszukiwałyśmy odważnych, rozgadanych i ciekawych świata dzieci, które chciałyby przejąć nasze mikrofony i okazało się, że jest ich bardzo dużo.
Dzięki uczestnikom castingu, którzy przysłali do nas swoje nagrania, wiele się dowiedziałyśmy na rozmaite tematy.
Ale najlepsze było to, że udowodniliście, że dzieci nie mają sobie równych. Naprawdę zadajecie najciekawsze pytania, takie, na które my, dorośli, często byśmy nie wpadli.
A teraz posłuchajcie, jak w dalszych zmaganiach o stałe miejsce przy radiowym mikrofonie poradzili sobie uczestnicy drugiego etapu naszego castingu.
Specjalnie na tę okazję, specjalnie dla nich, zaprosiłyśmy dziennikarza z wieloletnim doświadczeniem, pana Włodka Machnikowskiego, który w Radiu Gdańsk zajmuje się sportem, a także przez wiele lat prowadził audycję muzyczną i koncerty.
Posłuchajmy, czego o pracy dziennikarza dowiedziały się od niego nasze twórcze dzieciaki.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Dzień dobry. Czy pan kiedyś przeprowadzał wywiad z piłkarzem Barcelony?
Na on czas on nie był piłkarzem Barcelony, nazywa się Robert Lewandowski. To było w roku 2011 i Robert Lewandowski jeszcze jako piłkarz Borussii Dortmund wybierał się do Bayernu Monachium, a dopiero po latach został piłkarzem Barcelony. Był gościem takiego spotkania na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Młody, on miał tam ze 22 lata, natomiast dziennikarze mieli prawo do wywiadu, ale to było bardzo limitowane, bo on już rzeczywiście był znanym piłkarzem, reprezentantem Polski. Ja pamiętam, zabrałem swojego syna, który ma teraz 23 lata, wtedy Mateusz miał lat 10. Gdy wchodziliśmy, on powiedział: tata, a mógłbym o coś zapytać Lewandowskiego? Ja mówię, jak wyrazi zgodę, to jak najbardziej. I słuchajcie, w ten sposób 10-letni Mateusz przeprowadził swój pierwszy, do tej chwili jedyny wywiad radiowy z Robertem Lewandowskim. Zadał mu całkiem sensowne pytania, sam to zainicjował. Zapytał go, w jakim klubie chciałby grać, czy opuszcza Borussię Dortmund. Wtedy rozmawialiśmy właśnie o Bayernie Monachium. Jeszcze Barcelona nie była aktualna, ale proszę bardzo. Mój syn, 10-letni wówczas Mateusz, w 2011 roku przeprowadził wywiad z Robertem Lewandowskim, dziś piłkarzem Barcelony. Poniekąd zatem coś takiego miało miejsce.
Czyli rozmawiał pan tak swobodnie?
Tak, z Robertem Lewandowskim rozmawiałem z 2 razy, zdaje się. A jeśli chodzi o futbolistkę, piłkarkę Barcelony, to z Ewą Pajor zdarzyło mi się też 2 razy rozmawiać.
Jestem bardzo ciekawa, jakie sporty pan najbardziej lubi komentować?
Najbardziej radiowym sportem jest żużel, dlatego że z jednej strony mamy piękne tło w postaci tych motocykli, które jadą najpierw blisko, a potem daleko i na podstawie tego dźwięku można odtworzyć sobie, co ci żużlowcy robią. Jeszcze jednym walorem jest to, że wyścig trwa 65 sekund, więc ta dynamika jest naprawdę 90 minut nudnego meczu piłkarskiego, a tutaj 65 sekund ścigania to jest rzeczywiście najlepsza do komentowania dyscyplina sportu, to jest żużel. Miałem wątpliwą przyjemność komentować niedzielny mecz, w którym żużlowcy Wybrzeża przegrali z Polonią Piła i nie awansowali do drugiej ligi, pozostali w lidze trzeciej.
Ja bym chciała się zapytać pana, czy pan musi jeździć do innych krajów, żeby komentować różne mecze?
Mogę jeździć, nie muszę jeździć. To jest wielka przyjemność, bo zobaczcie, co zyskałem dzięki temu, że zostałem dziennikarzem sportowym. Nie muszę kupować biletów, żeby pójść na mecz, a te podróże związane z występami drużyn akurat z Pomorza, bo w związku z tym, że Radio Gdańsk jest taką regionalną rozgłośnią, no to ja miałem taki piękny okres, kiedy z koszykarkami i z koszykarzami przez prawie 10 lat zjeździłem tak naprawdę cały świat. Wiecie, wow. Jak daleko jest stąd na przykład Izrael, tak? Ja byłem w Tel Awiwie na meczu z koszykarzami, w Madrycie 5 razy z koszykarzami naszymi, we Francji tam najczęściej grały nasze dziewczyny, albo w Wilnie po drugiej stronie Europy też po kilka razy byłem. Piękny czas, no bo objeździć sobie całą Europę, doświadczać tych emocji, no to rzeczywiście duża przyjemność.
Ja bym chciała pana zapytać, czy woli pan prowadzić audycje radiowe z kimś, czy woli pan sam?
Wydawało mi się, że sam i przez lata całe robiłem sam, teraz już wiem, że nie, ale nie bardzo było z kim robić przez lata całe. Ja w radiu jestem już ponad 30 lat i ludzie... długo, nie? To, że tyle się żyje w ogóle jeszcze. Ale w którymś momencie stwierdziłem, że nie, dużo fajniejsze i to fajniejsze też dla słuchacza, także dla was, jeżeli jestem drugi głos. Dlaczego? Dlatego, że jeden opowiada to, co widzi, bo dziennikarz sportowy jest oczyma tego kibica, który nie jest na stadionie, tylko słucha tej relacji. I ja mogę sobie opowiadać, co się dzieje i to jest to, co jest tym mięsem prawdziwym, zawartością, daniem głównym. Natomiast jest ten drugi, który z boku sobie to wszystko obserwuje, składa myśli i już ma pewne wnioski. Już może to wszystko jakoś fajnie skomentować. Dwa głosy to jest fajne, bo jeden przebija drugi, jeden widzi coś, czego ten drugi nie widzi, albo gdzieś tam w tym tłumie ktoś strzela gola, ten co mówi akurat nie widzi, spogląda błagalnie na tego drugiego i ten drugi podpowiada mu nazwisko.
Ja jeszcze chciałam spytać, no pan na początku mówił o jakimś sporcie, co się najciekawiej go
komentuje.
No i ja właśnie nie pamiętam jego nazwy, ale też nie wiem, o co w nim chodzi. Więc czy mógłby pan wytłumaczyć, o co chodzi w tym sporcie?
Świetne.
Ja też nie
Słuchajcie,
wiedziałam.
Taki ma być dziennikarz właśnie. Jeżeli czegoś nie wychwycił, to przepraszam pana bardzo. Proszę wyjaśnić, o co panu chodziło, gdy mówił pan żużel.
A to nie są wyścigi?
Są wyścigi. Cudowny. Na motocyklach.
Niech pan wytłumaczy słuchaczom, co to jest.
Właśnie, bo może oni nie wiedzą, może biedni nic nie wiedzą.
No właśnie, trzeba wytłumaczyć każdemu.
Jeżeli ktoś tutaj nie wie, o co chodzi w sporcie żużlowym, to wyjaśniam. To się nazywa czarny sport, dlatego że jeździ się po żużlu. Żużel to jest taki czarny piasek, to jest taka specjalna nawierzchnia, choć widziałem zawody żużlowe na czerwonej nawierzchni. Uwaga, startuje 4 zawodników za jednym razem. Bywają inne zawody, już takie zupełnie raczej komercyjne, że 6 na przykład pojawia się na torze w tej rywalizacji drużynowej. Jest 4. Jeden obok drugiego. Jeżdżą 4 kółka na tych motocyklach i zwycięzca otrzymuje 3 punkty, drugi zawodnik otrzymuje 2 punkty, trzeci 1, a ostatni otrzymuje 0. Najbardziej dramatyczne i efektowne są niestety upadki. Upadki, które kończą się dramatami wielkimi. Tomasz Golob, jeden z najsłynniejszych żużlowców w historii, już właściwie u schyłku kariery, już gdy został mistrzem świata, długo nie mógł tym mistrzem zostać, jeździł na motokrosie, towarzysko. Tak jak wy czasami robicie sobie, nie wiem, trenujecie jakąś dyscyplinę. Tak, to były też wyścigi, ale on niespecjalnie tam o mistrza się ścigał, tylko o to, że lubił to. Złamał sobie kręgosłup, został kaleko, przywiązany do wózka.
Właśnie daleko ja mojemu tacie nie pozwalam jeździć na motocyklu, a on jeździ.
Proszę. I bardzo dobrze pilnuj tego taty, ja też na motocykl bym nie wsiadł.
Proszę pana, bo ja mam też takie pytanie, bo pan mówił, że to trwa 60 sekund.
No te rekordy to u nas na stadionie chyba 63 sekundy, tak mniej więcej rekord jest.
To jedno okrążenie, to ile by musiało, jakby na godzinę, ile oni by musieli jechać?
Ja myślę, że na prostych oni osiągają prędkość zbliżoną do 100 km na godzinę. Niewiarygodne, bo całe okrążenie to jest, no nie wiem, z 400 metrów, nie więcej. To wyobraźcie sobie, jak oni muszą się rozpędzać i co oni potem muszą na łuku zrobić, żeby nie wpaść w tę bandę na końcu. Teraz ten ostatni mecz żużlowy, który tak źle się skończył dla naszych żużlowców, no to pierwszy wyścig był 4 razy przerywany, bo na pierwszym łuku, czyli po przejechaniu 100 metrów, ktoś się przewraca. Także tam rzeczywiście, jeśli chodzi o dramaturgię, to jest sport bardzo pojemny. Ale mówiłem, że fajnie się komentuje, dlatego że ja mam świetne miejsce, bo ja siedzę sobie w tej samej budce, w której jest sędzia i oni są pode mną o 10 metrów, ta linia startu. I jak oni mi odjeżdżają, ja to wszystko widzę pięknie, ja się wychylam razem z tym mikrofonem efektowym, żeby te motocykle też jechały i przebijam się, przekrzykuję ten ryk motocykla po to, żeby opowiedzieć, co się dzieje.
No to pan sobie chyba nieraz starł w gardło, przekrzykując to wszystko.
Zdarzało się, że to z gardło jest zmęczone, ale jak zmęczone, to znaczy, że człowiek dał z siebie wszystko i dobrą robotę.
Ale pan ma już wyćwiczony głos.
Tak. To
na pewno.
Często
jak
nie
pan mówił na początku o tym żużlu, to ja myślałam, że wyścig trwa 46 sekund. Że
tak, 64 tylko... sekundy.
Ale
tak.
Że mają tylko tyle, żeby przejechać te 4
tam. Nie, limitów nie ma. No jak będą jechali powolutku turystycznie, to mogą jechać i 1,5 minuty i 3 punkty dostanie ten, który pierwszy dojedzie do mety. No ale ścigają się, jak się ścigają, to ten czas jak najkrótszy to starają się wyjeździć.
Bo Bartosz Zmarzlik właśnie 114 km podczas ostatniego meczu wyciągnął z prezesem Toruń. To jest aktualny mistrz świata w żużlu.
Pamiętasz ilokrotne?
Nie.
To jest 6 jego tytuł mistrza świata, niewiarygodne.
Tak, właśnie tak długo. No.
Jeśli zrobi jeszcze 7 raz, to będzie 1. w historii.
Tak, ale niewiarygodne rzeczy, wiedzą takie...
A jaki był ulubiony moment w pańskiej pracy, na przykład komentowanie jakiegoś ekscytującego meczu?
Oj, było tego mnóstwo. Były setki meczów, które były najbardziej ekscytujące. nie wiem, może finał Pucharu Polski w Lublinie. Lechia grała z Krakowią, przegrała po dogrywce 3-4. Albo mecz, w którym Lechia grała w Warszawie z Legią Warszawa i wystarczyło, żeby zremisowała, żeby zostać mistrzem Polski. Ale Sławomir Peszko sfaulował jednego z piłkarzy Legii, dostał czerwoną kartkę, Lechia straciła bramkę, skończyła rozgrywki na czwartym miejscu. Mnóstwo tego było.
To ja chcę się spytać, kiedy się urodziła ta pasja jakby?
Kibicem byłem od małego. Pamiętam finał Igrzysk Olimpijskich jeszcze w poprzednim tysiącleciu i ja wtedy miałem 11 lat. I dokładnie pamiętam tamten mecz w Monachium. Polska grała z Węgrami, wygrała 2-1, zdobyła złoty medal olimpijski. Dwa lata później graliśmy na mundialu też w Niemczech, zdobyliśmy brązowe medale i to już pamiętam. Dokładnie, to było ho, 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 albo jeszcze 50 lat temu to było. I wtedy ja się tym interesowałem, natomiast zawodowo ja wiedziałem, kim nie chcę być. Moi rodzice oboje byli nauczycielami i ja wiedziałem, że na pewno nie chcę być nauczycielem. Wobec powyższego nauczycielem zostałem. Przez 5 lat uczyłem dzieci w szkole języka polskiego, a potem nagle okazało się, że tym żywiołem to jest ten mikrofon i że jak wszedłem tutaj przed 30 ponad laty do studia, to tak już zostało mi na zawsze.
Jak pan przygotowuje się na takie sportowe wydarzenia?
Przede wszystkim, jeżeli idę na przykład na mecz piłkarski, tak, to sobie przypominam dokładnie, kto z kim gra, jaka jest aktualna sytuacja obu drużyn w tabeli na przykład, jaka jest sytuacja zdrowotna, czy wszyscy zagrają. Dzisiaj o 9 rano na przykład Lechia zwołała konferencję króciutko, na naszą prośbę, na prośbę dziennikarzy, konferencję prasową, bo jutro będą rozgrywać mecz Pucharu Polski w Grodzisku. I o 9 rano spotkaliśmy się dosłownie na 15 minut z trenerem po to, żeby go dopytać o różne rzeczy. Ale ja też musiałem się przygotować, żeby wiedzieć, że ostatnio któryś z zawodników tych podstawowych był kontuzjowany i pytanie w związku z tym, czy zagra ten, który ostatnio zszedł z boiska z urazem w 70 minucie przed zakończeniem spotkania, czy będzie gotowy do gry jutro w Grodzisku. Ale też trzeba wiedzieć, że trenerem tamtej drużyny jest szkoleniowiec, który 2 lata temu, czy 3 lata temu prowadził Lechię. Mamy dodatkowy smaczek, świetne pytanie. Panie trenerze, po przeciwnej stronie Piotr Stokowiec, jak pan zamierza mu udowodnić, że jest pan lepszym fachowcem? Najgorsze, gdy zdemaskuje cię ten, którego pytasz, że ty tak naprawdę nie bardzo wiesz, o co pytasz, to już w tym momencie jest koniec rozmowy. Wtedy najlepiej zgasić światło i wyjść.
Chciałbym się spytać, jak na przykład jest, powiedzmy, na ulicach jakiś protest, to jak się na przykład do tego protestu przygotować? Co wziąć jako dziennikarz?
No przede wszystkim wiedzieć, w jakiej sprawie ten protest się odbywa. Nie mieć własnego zdania tak do końca, które chcielibyśmy wyartykułować, czyli opowiedzieć się po którejkolwiek ze stron. Okay. Bo protest to jest ktoś przeciwko komuś, więc są dwie strony. My musimy stanąć w środku, musimy być przygotowani. To się background, takie słowo nazywa, albo research. Czyli musimy mieć wywiad na temat tego, o co chodzi i musimy wiedzieć, przeciwko czemu ci protestują i jakie są ich argumenty, a jednocześnie jaka jest ewentualnie wina tych, przeciwko którym się protestuje. I zawsze, i to jest najważniejsze, podstawowa zasada dziennikarska, że jeżeli ci wykrzyczą, protestujemy przeciwko tym, którzy nas krzywdzą, to koniecznie musimy podejść do tych potencjalnych krzywdzicieli i zapytać, czy to prawda, o co chodzi, i obie strony muszą się w tej kwestii wypowiedzieć. A my musimy przedstawić jedno zdanie, drugie zdanie. Jeżeli jesteśmy takim reporterem, to bez oceniania, kto ma rację. Niech oceni sobie słuchacz. My dostarczymy tylko stanowisk obu stron.
Aha, czyli taka strona obojętna.
Absolutnie, obiektywna. To nie obojętna, tylko obiektywna, bo my możemy być zaangażowani. Ja jestem dziennikarzem sportowym, ja też komuś kibicuję, kogoś darzę sympatią, ale staram się zachować absolutny obiektywizm i nie wykrzykuję z euforią, że nasi wygrywają.
Czy miał pan taką sytuację podczas audycji, czy tam rozmowy z kimś, kiedy zaplątał się panu język i totalnie wpadł pan w zakłopotanie?
Tak, wpadałem w zakłopotanie, sztuką jest potem ukryć to zakłopotanie, natomiast język to jest jedna rzecz, ja to nazywam cuknięciem. Jestem bardzo zadowolony, gdy wchodzę do studia, czytam serwis sportowy, bo akurat takie rzeczy czytam, i gdy ani razu się nie potknę, mówię, a fajnie było. Jak się cuknę ze 2 razy, jestem zły na siebie. Natomiast gorsze od poplątania języka jest poplątanie myśli. I wtedy trzeba znaleźć ten właściwy trop. Czasami ucieka pomysł na to, które pytanie, jakie pytanie, skąd wyciągnąć, o co zapytać. Bo sztuką zadawania pytań jest coś takiego, jak przeprowadzamy wywiad z kimś ciekawym, to staram się zgłębić wszystkie jego osiągnięcia, dokładnie wiedzieć, kto to jest. Natomiast piszemy sobie tylko, jeżeli chcemy napisać, tylko pierwsze pytanie, albo wymyślamy tylko pierwsze pytanie, bo już to drugie pytanie będzie zależało od tego, co ten ktoś nam odpowie. Dlatego czasami gdzieś tam coś ucieknie. Ale są takie dziennikarskie sposoby, że a tam człowiek odpłynie, opowiada, 7 słów bez znaczenia użyje i to 8 już będzie z powrotem na właściwym tropie. Zdarza się dalej.
Jakiego koloru ma pan skarpetki?
Czarne. I to są te skarpetki, te podpięte. Ja wyobrażałem sobie, że nigdy w życiu nie będę czegoś takiego wkładał, bo ja jestem z epoki podkolanówek, czyli podciągało się pod same kolana takie podkolanówki. Ale ja piorę, także zawsze wiem, że czyste. I jedne, i drugie.
Twórcze dzieciaki rządzą!
Pytaniom nie było końca. Nie wszystkie zmieszczą się w dzisiejszej audycji, ale niektórych młodych dziennikarzy jeszcze nie raz usłyszycie na antenie.
My jednego jesteśmy pewne.
Twórcze dzieciaki rządzą.
Dziękujemy za dzisiaj.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Pa, pa.
Pa, pa, pa.
Eloszka, kokoszka.
Wszyscy.